Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Głos z Krakowa się kłania. Dziś audycja szczególna. Szczególna i bardzo ważna. Bardzo proszę tych, którzy normalnie słuchają Głos z Krakowa, aby zechcieli także do wysłuchania tej audycji włączyć tych, którzy może nie słuchają. Niech się włączą, niech posłuchają o bardzo ważnej sprawie, o zmianach w Konstytucji. I to tych, które chronić mają życie człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. A zaprosiłem do rozmowy w dzisiejszym Głosie z Krakowa pana doktora Antoniego Ziębę, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. I pod tą funkcją dzisiaj witam pana, panie doktorze.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
I może od razu do tych spraw zasadniczych. Od pewnego czasu mówimy na ten temat. Mówimy, bo wniosek został przez liczną grupę posłów i to nawet z różnych ugrupowań złożony, aby wpisać do Konstytucji, do artykułu 38 to, że życie człowieka w Polsce jest chronione od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Dlaczego jest to takie ważne?
Proszę Państwa, ja powiem bardzo prosto. Otóż życie jest podstawowym dobrem człowieka. Prawo do życia jest fundamentalnym prawem człowieka. I w moim odczuciu o jego ochrona zwykłą ustawą jest niewystarczająca. Ochrona życia człowieka właśnie od poczęcia do naturalnej śmierci jako ochrona wielkiej wartości powinna być zapewniona na poziomie konstytucyjnym. Mówimy ustawy zasadniczej, najwyższym prawnym. Mamy też powody tych zabiegów o to wpisanie precyzyjne, mocne, jasne ochrony życia do Konstytucji z uwagi na to, że ustawa, która dzisiaj chroni życie niestety z pewnymi wyjątkami, jest ustawą zwykłą, powiem, a więc bardzo łatwo, stosunkowo łatwo, bo zwykłą większością w Sejmie można ją zmienić. I przypomnę, 2 lata temu my, obrońcy życia, i myślę, że wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce, przeżywaliśmy chwilę mocnego niepokoju. Przypomnę, 2 lata temu inicjatywa skrajnych środowisk lewicowych, feministycznych skupiła się na tym, że w lasce marszałkowskiej był gotowy projekt ustawy aborcyjnej, ale okropnej, niejako podwójnie okropnej ustawy. Nie tej, którą żeśmy mieli jeszcze z czasów stalinowskich, gdzie na mocy tej ustawy, wiemy, było to dozwolone w cudzysłowie, w sensie prawnym, zabijanie dzieci do 12 tygodnia. W tej ustawie, która 2 lata temu czekała na rozpatrzenie w lasce marszałkowskiej, była zapisana swoboda zabijania dzieci praktycznie do 6 miesiąca ich życia w łonie matki. Udało się to odrzucić, ale przecież nie możemy żyć w ciągłym takim napięciu i niepewności, że co wybory parlamentarne, to życie naszych najmniejszych obywateli jest znowu zagrożone, czy prawo do życia, prawda, kwestionowane. Wpisanie jasne, precyzyjne do ustawy zasadniczej, czyli do Konstytucji, by te gry polityczne wyraźnie ograniczyło. Oczywiście nigdy nie ma 100% gwarancji. Wiemy, w tej chwili mamy znowu odnawiane plany tutaj ze strony Niemiec opracowania Eurokonstytucji, ustawy zasadniczej. Proszę Państwa, nie wiemy, jak ta konstytucja europejska, czy będzie, jaka będzie. Ale musimy się przygotować na najgorsze nawet. I wówczas, gdyby ta eurokonstytucja w sensie szacunku do życia była zła, to zwykła polska ustawa, powiem, jest praktycznie żadnym zabezpieczeniem. Ale już konstytucja polska na stosunku do eurokonstytucji już jakąś przeszkodą by była.
Panie doktorze, czyli podsumowując tę odpowiedź na pierwsze moje pytanie, dlaczego to jest takie ważne właśnie wpisanie do Konstytucji w artykule 38 tych stwierdzeń od poczęcia do naturalnej śmierci, wyjaśnił pan, że wpisanie w ustawie, nawet takiej, którą obecnie mamy i którą możemy się chwalić i wobec innych krajów, także europejskich i nie tylko, możemy się nią chwalić, jest niewystarczające. Obawa, że nie przybędzie na dane głosowanie kilkunastu posłów, choroba czy jakieś inne wypadki, spowodować mogą zmianę danej ustawy. Więc żeby się przed czymś takim uchronić, zmiana konstytucji wymaga znacznie większej kwalifikowanej większości, no i uzyskanie jej wtedy przy takim zabezpieczeniu istniejącym w konstytucji, uzyskanie zmian jest już znacznie trudniejsze. I to głównie nam o to chodzi. Wspomniał pan o tych inicjatywach prezydencji niemieckiej, tak to się określa w Unii Europejskiej, że wraca się do produktu już odrzuconego w jednym, w drugim referendum, bo i Francja, ale wraca się, żeby odgrzewać ten taki towar, myśląc, że może już wszyscy zapomnieli, co to tam było, może już to, co wspominał Jan Paweł II o brakach zasadniczych w tejże konstytucji, będzie zapomniane przez obywateli tych krajów, które jeszcze się nie wypowiedziały. No i tu jest ta obawa też, że gdyby różnymi kruczkami prawnymi, bo to tak się robi, jak nie obywatele w referendum, to parlament niech się wypowie, a jak nie parlament, to może rząd by się wypowiedział tylko, żeby taką konstytucję wprowadzić, to już tylko żartuję tą końcówką. Czy to może mieć wpływ, te odgrzewanie towaru odrzuconego, może mieć wpływ na te obawy prawnej obrony życia człowieka?
Jak najbardziej, proszę Państwa, ja jeszcze raz podkreślę, ja nie wiem i myślę, że nikt nie wie, czy w ogóle będzie ta eurokonstytucja, jaka ona będzie, ale jeszcze raz podkreślę, tu gdzie chodzi o wartość najwyższą, o życie człowieka, jego ochronę, my musimy się maksymalnie zabezpieczyć i maksymalnie dobrze tą prawną ochronę dla polskich nienarodzonych dzieci, ale także i dla kaleków, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, myślę tu do naturalnej śmierci, to musimy zrealizować i podkreślę, mamy ogromne szanse, żeby tego czynu, tego zabezpieczenia konstytucyjnego dokonać.
Pracuje parlament nad tym wnioskiem złożonym przez liczną grupę parlamentarzystów, aby dokonać zmian w artykule 38 Konstytucji. Jaki jest stan prac w parlamencie nad rozszerzeniem zapisu artykułu 38?
Proszę Państwa, komisja nadal pracuje. Myślę, że pamiętamy pierwsze terminowe przymiarki, że się tak wyrażę, zakończenia prac nadzwyczajnej komisji sejmowej do spraw nowelizacji Konstytucji. To były grudzień ubiegłego roku. Później pojawiły się też informacje, że może 10 stycznia, no wiemy, że to nie nastąpiło. Ja ostatnio, prawda, nieoficjalnie się dowiaduję, że to może być połowa lutego, ale podkreślam, to są na razie takie nieoficjalne przymiarki. Wiemy na pewno o czym, że komisja zamówiła wiele ekspertyz prawnych, że te ekspertyzy są analizowane. Generalnie z tego znowu co wiem, one są za tym wzmocnieniem, doprecyzowaniem właśnie o te słowa od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I wiemy także, że proszę Państwa, no były też propozycje bardzo, no jedna wręcz niepokojąca, druga niezbyt taka precyzyjna.
Ale panie doktorze, zanim jeszcze do tych propozycji, czy pan był jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka zapraszany na posiedzenia takich komisji? Mówi się o ekspertach, o ekspertyzach. Tu jest stowarzyszenie, które ma argumenty, przedstawia te argumenty. Czy pan był zapraszany i mógł przedstawić argumenty?
Niestety nie. I powiem, że jestem nieco zdziwiony, bo ani kolega prezes Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, pan dr Paweł Łosicki, ani ja nie dostaliśmy żadnej prośby o właśnie udział w ekspertyzę czy udział w posiedzeniu komisji, a myślę, że ta komisja niezwykle ważna. Ale przepraszam, no nie wiem, czy ktoś z tych członków Komisji Nadzwyczajnej ma za sobą, no tak jak kolega Łosicki czy ja, prawie 30 lat pracy tylko w tym temacie, prawda? Ja nie mówię, że nasz głos ma być decydujący, bo my jako eksperci czy goście nie mamy nawet prawa głosowania, ale wydaje się, że dla dobra sprawy i do uzyskania pełnego oglądu tego ważnego zagadnienia dobrze byłoby zaprosić, no właśnie, przedstawicieli ruchów obrony życia.
No z tym, że ta pańska propozycja może nie zmierzałaby ku kierunku takim, aby wydłużyć czas pracy tej komisji. Tylko wskazujemy w tej rozmowie, w tej dyskusji na fakt, że jeśli taki problem jest podejmowany na posiedzeniu komisji parlamentarnej, związanej właśnie z tą zmianą w konstytucji, to tych, którzy są, pracują właśnie w tej sprawie, działają w tej sprawie od wielu lat, zmieniają praktycznie wraz z uczestnictwem, prezentacją Kościoła wiedzę, na świadomość społeczną na ten temat, to tych ludzi się nie zaprasza. Ekspertyzy, rozumiem, że w jakiś sposób wpływają i chyba tam eksperci są kompetentni, wypowiadający swe stanowisko na temat obrony życia, ale wypadałoby przecież, jeśli mówi się o pozarządowych organizacjach.
Ja myślę, że tutaj słowo wypadałoby jest nawet za słabe. Trzeba by. Bo proszę Państwa, uczy nas doświadczenie w różnych dziedzinach, że właśnie organizacje pozarządowe, oczywiście nie takie, które, prawda, powstały tydzień temu czy 3 miesiące temu, ale które działają kilkadziesiąt lat, formalnie czy nieformalnie, mają duże doświadczenie i dużą wiedzę, którą powinna taka komisja wykorzystać. Jeszcze raz podkreślę, gość, ekspert nic o niczym nie może zadecydować, ale powinno się z wiedzy i doświadczenia takich ludzi skorzystać.
Nawet zadać im pytania. Przecież podejmując taką inicjatywę wpisu, czy później analizując tę inicjatywę wpisu do Konstytucji, no można by zadać pytania, jak to przez lata się kształtowało, dlaczego to jest takie potrzebne, co w tym jest związane z waszej wiedzy, z waszego doświadczenia. No widać z tego, że parlament tak kształtowany, ci parlamentarzyści, którzy uczestniczą w tej komisji, przewodniczący tej komisji, takiego zrozumienia, potrzeby zaproszenia i dowiedzenia się stanowisku tych organizacji pozarządowych działających w tym zakresie od lat nie odczuwali. Ale za to różne inicjatywy, różne grupy tworzą, powstają. No wiem, że słyszałem, była w pewnym momencie inicjatywa chyba Platformy Obywatelskiej, żeby do Konstytucji wpisać ustawę, która obecnie mówi o zabijaniu poczętych dzieci.
Proszę Państwa, tak, to jest bardzo taka, no ja powiedziałbym, tragiczna propozycja. To jest dokładnie z 26 października ubiegłego roku. Oficjalnie w swoim wystąpieniu klubu Platformy Obywatelskiej, jego przedstawicielka, podkreślam, przedstawicielka klubu, nie głos indywidualny, na forum Sejmu zaproponowała, że jeżeli ma się kontynuować pracę nad tą propozycją wpisania od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, no to parlamentarzyści PO proponują, żeby do Konstytucji wpisać te wyjątki z ustawy, wiemy, z 93 roku. No to zbrodnicza propozycja, nie boję się użyć tego słowa. Ja w ogóle jeszcze raz wyrażę oburzenie i ogromny żal, że w czyichś głowach mógł się uzrodzić pomysł wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w cudzysłowie, bezprawia zabijania dziecka przed narodzeniem, bo jest chore, bo ma wady wrodzone, czy jest podejrzenie, podkreślę, że może powstało, poczęte zostało w wyniku przestępstwa, czy, prawda, zagraża ewentualnie ciąża zdrowiu czy życiu matki. To była ta skrajnie tragiczna propozycja Platformy. Ja jeszcze raz podkreślę, tą propozycję ogromnieśmy skrytykowali i wyrażę nadzieję, że ona nie była konsultowana z wszystkimi parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej. Wiemy, że w tym tempie prac parlamentarnych, nie wiem jak Platforma w sensie tam wewnętrznym pracuje, ale nie wyobrażam sobie, żeby to był głos wszystkich parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i liczę, że parlamentarzyści PO po przemyśleniu sprawy, po spokojnym rozważeniu na pewno z tej propozycji się wycofają.
No i myślę, że takie różnego typu właśnie inicjatywy, bardzo skrajne, mogą mieć pewien cel, a mianowicie to wskazanie jakby do tych, którzy chcieliby mediować, żeby znaleźć tę większość, która by uchwaliła, że w takim razie szukajmy środka. Środka, czyli tego, co by i ci, którzy skrajnie w taki sposób chcą, i ci, którzy, mówi się wtedy też, w cudzysłowie mówię, skrajnie chcą ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. A więc szukajmy środka. I zdziwiło mnie to, że to chyba było na początku stycznia, gdzieś tak w pierwszej dekadzie, taka propozycja zgłoszona, właśnie powstała niby jakby szukanie złotego środka, jaki on złoty, przez pana premiera.
No tak, tutaj to było osobiście dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo pan premier wystąpił niejako osobiście z inicjatywą, z projektem gotowym nawet ustawy nowelizacyjnej tej naszej konstytucji 10 stycznia. No i w tej propozycji pana premiera nie ma tego słowa od momentu poczęcia. Są dwa słowa: dziecko poczęte, i powiem bardzo jasno. Ta propozycja jest po prostu bardzo niedobra. Jest zarzewiem wielu, wielu konfliktów, bo co to znaczy dziecko poczęte? Jeżeli nawet niektórzy prawnicy, i ja się utożsamiam z ich opinią, że jeżeli dzisiaj mamy każdy człowiek, a medycyna mówi od poczęcia człowiek, to ja wolę to słowo każdy człowiek niż poczęte dziecko. Bo co to znaczy poczęte dziecko? W którym wieku? No, można oczywiście rozumieć w momencie poczęcia, że jest poczęte dziecko. Ale po co ta cała inicjatywa, jeżeli wracamy do punktu wyjścia? Poza tym pewne te zapisy jeszcze około tej propozycji spowodowały to, że do mnie dzwonili do domu już prawnicy, nie tylko obrońcy życia, ale prawnicy, uwrażliwiając mnie, żeby no tę propozycję no nie popierać, czy wręcz no zatrzymać, bo ona przy złej interpretacji prawda, prawników, czy nawet samego Trybunału Konstytucyjnego w przyszłości, czy jakichś gremiów międzynarodowych, może być nawet gorsza od tego, co dzisiaj mamy w naszej ustawie zasadniczej.
No właśnie, panie doktorze, zauważa się, i to widać także i w innych ustawach, że tworzy się prawo, w którym zaraz się pojawiają interpretacje tego prawa. I te interpretacje tego prawa mogą być diametralnie różne. Chociażby niedawna sprawa wybuchająca wyborów samorządowych ponownych. W jednym ustawie jest tak, a w drugiej jest inaczej. Wobec tego zaczynają jedni prawnicy, jedni profesorowie prawa i drudzy profesorowie prawa, i wzajemnie między sobą jakimiś sztuczkami i kruczkami, kiedyś to się nazywało falandyzacja prawa, a teraz to już nie wiadomo, jak ją nazwać, tworzą różne interpretacje. Czy to jest nam jeszcze w tej sprawie, zasadniczej sprawie, w ustawie zasadniczej potrzebne?
Proszę państwa, ja odpowiem tutaj w dwóch takich etapach. Pierwszy, jeżeli dzisiaj wiemy, i w Polsce podkreślę, nie ma żadnego autorytetu medycznego, naukowego, który by kwestionował, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, to nad czym my dyskutujemy? Czy małego człowieka można zabijać, czy nie można zabijać? Czy takiego maleńkiego to jeszcze wolno, a troszeczkę większego to już nie wolno, bo któryś parlamentarzysta czy polityk powiedział, że może ten troszkę większy to już go będziemy chronić, a nie. Proszę państwa, to jest sprawa jasno rozstrzygnięta i teraz każdy uczestnik tego procesu legislacyjnego musi sobie zdawać sprawę, że ponosi odpowiedzialność za życie tysięcy, tysięcy dzieci. Albo jego ochronę, co daj Boże, amen, albo za jego niszczenie. To jest ogromna odpowiedzialność. Ja przypomnę teraz, proszę państwa, znamienny fakt, niektórzy o tym pamiętają. Kiedy obchodziliśmy 60. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, grupa, prawda, Związek Ortodoksyjnych Rabinów Stanów Zjednoczonych i Kanady do mediów polskich, także do nas, do redakcji źródła, ale wszędzie to rozesłali, przesłał apel do pana prezydenta Kwaśniewskiego, żeby na tych uroczystościach nie mogła wystąpić, darujmy nazwisko, jedna z byłych ministrów Francji. Dlaczego? Bo ona uczestniczyła w legalizacji zbrodni aborcji we Francji. I teraz proszę uwagę. Rabini ortodoksyjni Stanów Zjednoczonych i Kanady w oficjalnym liście na swojej firmówce napisali: a więc uczestniczyła, ma udział większej zbrodni niż tą, którą dokonali naziści. Pani minister nie zabiła żadnego dziecka. Ona tylko współtworzyła złe prawo. Proszę Państwa, to jest ogromna odpowiedzialność. I druga rzecz, ja to muszę bardzo mocno powiedzieć. Do panów parlamentarzystów i do samego pana prezydenta. Może nas słuchają. Panowie, albo traktujemy Ojca Świętego Jana Pawła II poważnie, albo niepoważnie. My wysyłamy setki, dziesiątki, tysięcy nawet już w tej chwili cytatów wypowiedzi Ojca Świętego w obronie życia skierowanych do Polaków. Specjalnie do Polaków. My już nie mamy czasu cytować. Chyba 4 razy, tylko w Polsce, Ojciec Święty Jan Paweł II apelował o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Papieżowi nie potrzeba świeczek, nie potrzeba pomników. Papieżowi potrzeba żywego człowieka, żeby był chroniony w swoim podstawowym prawie, prawie do życia. I albo panowie politycy, zdacie egzamin, konkretny egzamin, usłyszycie głos Jana Pawła II, albo nie usłyszycie. I nie róbcie kolejnych rocznic dni papieskich, jeżeli w tej zasadniczej sprawie, która Ojcu Świętemu leżała w sposób szczególny na sercu, była dla niego najważniejsza. Możecie zapytać żyjących współpracowników Jana Pawła, zawiedziecie, kogo macie po drugiej stronie. Jaki autorytet w tej obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci przeciwstawicie Janowi Pawłowi II?
Panie doktorze, potrzebne jest wsparcie. Potrzebne jest poparcie społeczne. Jakie jest poparcie społeczne tej inicjatywy? Jak powinniśmy to poparcie wyrazić? W jaki sposób?
Proszę Państwa, myślę, że zasadniczym poparciem będzie dalej kierowanie listów, apeli do pana marszałka Marka Jurka, do Sejmu. Myślę, że ta akcja nabiera pewnego dopiero rozmachu. Wiemy, że do Kościół ma swój styl działania. Teraz praca komisji się niejako finalizuje, a więc te obywatelskie głosy poparcia nabierają szczególnego znaczenia, szczególnej wagi. Co numer, prawie co numer, nasz dziennik drukuje gotowe formularze. Drukowało źródło i będzie drukować źródło. Wszędzie są dostępne, w internecie, na stronach internetowych obrońców życia. Napisać krótki list. Panie marszałku, kochani parlamentarzyści, prosimy o jednoznaczny zapis, uzupełnienie artykułu 3 od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. To jest jedno. Drugie. Działamy my, katolicy, w różnych gremiach mniej lub bardziej zorganizowanych. Oczywiście w organizacjach katolickich typu Akcja Katolicka, wspaniałe zadanie, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Młodzieży Katolickiej, bardzo dobrze. Ale działamy także jako obywatele na terenie świeckim. Ktoś jest wybitnym członkiem senatu jakiejś uczelni, może zainspirować kolegów profesorów do wydania odpowiedniego oświadczenia. Ktoś jest w skromnej organizacji, przepraszam, tak ostatnio rozmawiałem ze studentami, Fundacja Pełna Chata, taka grupa studentów. Ja mówię, napiszcie 5 zdań od siebie, nie gotowy formularz, bo studenta stać, żeby napisał od siebie jasne poparcie. Niech na tym będzie pieczęć Fundacji Studenckiej z Krakowa. Mamy, przepraszam, teraz po wyborach Rady Gmin, Powiatów, prawda, Rady Miast. No, 50 miast, proszę Państwa, przyjęło papieża za honorowego obywatela. No, papieżowi honorowe obywatelstwa nie są potrzebne, nie były potrzebne. Jemu było potrzebne, jest potrzebne, żebyśmy słyszeli jego nauczanie. I teraz jest konkretny czas próby, po uczynkach ich poznać. Nie po uchwale, która nic nie kosztowała, podnieść rączki papież honorowym obywatelem miasta takiego innego. Nie, to dzisiaj też nic nie kosztuje. Niech pan burmistrz, przewodniczący rady, wójt poprosi kolegów, jest taka debata społeczna, sprawa jest jasna, kochamy papieża, słuchamy papieża. Poślijmy do parlamentu krótki fakt, my, rada gminy takiej a takiej miejscowości, rada miasta takiego, popieramy tą nowelizację konstytucji precyzyjną od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
No właśnie, to nasze działanie. Nie możemy spać. Najgorsze to jest wtedy, jak się przesypia ważne momenty. To jest ważny moment. Nie wolno tego momentu przespać. Powinniśmy, jeśli indywidualnie, jeśli w rodzinie wysyłamy te formularze, które otrzymujemy, czy w naszym dzienniku, czy w innych czasopismach. Jeżeli natomiast jesteśmy w organizacji, to powtórzę, Jest akcja katolicka, są różne organizacje, także parafialne. Dlaczego nie powinni, nie skorzystamy dotychczas, nie korzystamy z tej możliwości wyrażenia naszej opinii? Wyrażenia naszej opinii i poparcia dla takiego działania. Niedawno pan, panie doktorze, uczestniczył w szczególnym spotkaniu. W szczególnym spotkaniu, bo osób ponad 300, reprezentujących niepełnosprawnych w Stróżach. Co oni tam podjęli?
Proszę Państwa, to było wzruszające spotkanie w Stróżach, w tym ośrodku opieki nad niepełnosprawnymi. Ja pozwolę sobie przytoczyć ten apel, który został niedawno uchwalony i który już, mam nadzieję, dotarł do naszych najwyższych władz. Krótkie odczytam w całości. Stróża, 26 stycznia 2007 roku. Apel do pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego, do wszystkich polskich parlamentarzystów. Zebrani na noworocznym opłatku zorganizowanym przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnych Stróża i senatora Rzeczpospolitej Polskiej pana Stanisława Koguta dla osób z Polski Południowej, my, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, my, opiekunowie i wolontariusze, my, lekarze i średni personel medyczny, serdecznie apelujemy o wzmocnienie, doprecyzowanie ochrony życia każdego człowieka w naszej Konstytucji poprzez uzupełnienie jej 38 artykułu o słowa, i tu cytat, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Życie każdego człowieka, zdrowego czy chorego, czy niepełnosprawnego, narodzonego czy nienarodzonego, młodego czy w podeszłym wieku, winno być w sposób bezwarunkowy i jednoznaczny chronione przez naszą ustawę zasadniczą. Ufamy, że zostanie usłyszany nasz apel, a przede wszystkim głos największego z rodu Polaków, Jana Pawła II, wielkiego obrońcy życia. I Polska wkrótce będzie pierwszym krajem na świecie, którego konstytucja chronić będzie życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Apel ten został przyjęty przez aklamację przez około 300 osób z całej południowej Polski.
Dziękuję bardzo za to przypomnienie tego tekstu. Jest to bardzo ważne, jest to ważny przykład dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy tej audycji słuchacie. To od nas, od naszego przebudzenia się, obudzenia w tej sprawie zależeć będzie, jak i w jaki sposób wypowiedzą się parlamentarzyści. Trzeba też oczywiście tego działania, ale trzeba także działania szczególnego, modlitwy, wsparcia tych inicjatyw modlitwą. Proszę może króciutko powiedzieć, bo już tylko...
Niewiele czasu nam zostało. Proszę Państwa, prezentowaliśmy w Głosie Krakowa inicjatywę we wrześniu ubiegłego roku codziennej modlitwy o... w intencji właśnie wzmocnienia, deprecyzowania ochrony życia człowieka w naszej Konstytucji poprzez dopisanie tych słów od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Pragnę poinformować, że ta inicjatywa, która formalnie zakończyła się Święto Chrystusa Króla Wszechświata 26 listopada ubiegłego roku, jest kontynuowana. Jej inicjatorzy, a więc przedstawicielki Instytutu Księdza Prymasa Wyszyńskiego, przedstawiciele Krucjaty Modlitwy Obrony Poczętych Dzieci i pani Marianna Popiełuszko, matka sługi Bożego księdza Jerzego, kapłana męczennika, postanowili tę modlitwę propagować, ale przede wszystkim sami prowadzić, aż do czasu, kiedy wszechmocny trójjedyny Bóg, jedyny Pan życia i śmierci, raczy im wysłuchać. Przypominam, zasadniczym elementem tej modlitwy jest codzienna modlitwa Koronka do Miłosierdzia Bożego i pod Twoją obronę, w tej oczywiście intencji.
Dziękuję bardzo. Już na więcej informacji nas nie stać, czasu mało, ale myślę, że w sercu Waszym, drodzy słuchacze, zostają te wezwania do obudzenia się i do aktywności, które przedstawił w tym dzisiejszym spotkaniu z Wami nasz gość, pan dr Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Do tych wezwań ja również się dołączam i wszyscy razem działajmy w tej sprawie. Szczęść Boże!